Obecnie usłyszy nam brat Tadeusz na temat Boski Plan Wieków, ponieważ były prośby, żeby na ten temat już służył. Myślę, że to jest temat ważny, jedna z nauk podstawowych na obecny czas dany nam, prawda, wraz nie możności się ze wszystkimi przywitać, dlatego też pokój braterstwo. Brat na wstępie powiedział, żebym mówił tak aż do skończenia. Nie, proszę braci, tego planu wieków to się nie da tak w jednym zebraniu opowiedzieć. Tu prawdopodobnie trzeba będzie 3 wykłady na ten temat. Ja tylko usłużę jednym. Bo tu za dużo, proszę braterstwa, rzeczy jest ważnych. Żeby się dobrze zorientować w tym boskim planie wieków, to trzeba troszkę dłużej mówić. Dlatego też tu na samej górze to piszę, napisz widzenie, a napisz rzetelnie, aby je prędko czytelnik przeczytał. To nie było napisane od tak sobie, że ten co malował, tak sobie napisał, bo w gruncie rzeczy to są słowa samego Stwórcy, które powiedział do jednego ze swoich proroków, Abakuka, 2:2. Napisz widzenie, napisz rzetelnie, aby je prędko czytelnik przeczytał. Przez to, że jeszcze do czasu odłożone jest to widzenie, które wypowie na skończeniu jego, a nie skłamie, a jeśli by odwłaczał, oczekuj nań, bo ci niezawodnie przyjdzie, a nie umieszka. Nie umieszka, to znaczy, że co Bóg powiedział, to się wszystko stanie. Ale żeby zrozumieć te rzeczy, to trzeba używać wszystkich środków, żeby to stało się jak najbardziej przystępne dla naszego umysłu, który potrzebuje różnych pomocy. Słowo pisane jest bardzo dobrym systemem przez Boga stosowanym, bo nawet pisze, że przez głupie kazanie upodobało się właśnie zbawić wierzących. To głupie kazanie. My tu siedzimy i sobie tylko mówimy. Ale z tego kazania to wychodzą skutki wspaniałe. Bo przez kazanie dowiadujemy się o boskich planach. No proszę braterstwa, być wtajemniczony w boskie plany, to jest nie byle jaki zaszczyt. Nie byle jaki zaszczyt. I zdawałoby się, że w boskie plany to może wniknąć tylko umysł wysoce wykształcony. A jednakowoż nie. Według metody Pisma Świętego to Bóg okazał ten wzgląd, że co mdłego u świata to wybrał Bóg, aby zawstydził tych mocnych. Co niewykształcone to poznało wielką prawdę Bożą. A wokół Jezusa to nie zgromadzili się ludzie uczeni, ale zgromadzili się prostaczkowie. I nasz Zbawiciel w pięknej swojej modlitwie powiedział raz: dziękuję Tobie, Ojcze, Panie nieba i ziemi, żeś te rzeczy zakrył przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je niemowlątkom. Zaprawdę, Ojcze, tak się upodobało Tobie. Wszystkie rzeczy dane mi są od Ojca, a nikt nie zna Ojca, tylko Syn. I nikt nie zna Syna, tylko Ojciec. I jeszcze na dodatek dodał: i komu by chciał Syn objawić? Jak się Synowi upodoba coś objawić, co Jemu Ojciec dał, to co my mielibyśmy do powiedzenia? On objawia, daje, a my tylko patrzmy według metody, żebyśmy czasem nie zostali z tyłu, gdy prawda będzie szła do przodu. Dlatego też ludzie nawet w szkołach stosują różne pomoce. Bo chociaż profesor mógłby wytłumaczyć ustnie uczniom lekcje, ale jednakowoż licząc się z tym, że jeżeli przez uszy wchodzi wiadomość, a ona jeszcze będzie spotęgowana przez oczne, że tak powiemy, wizję i zilustrowanie tego, co się słyszy na rysunku, to wtedy mamy mocniejsze, że tak powiem, argumenty, które wchodzą do umysłu i sprawiają moc przekonywania. Dlatego też my, jako ludzie wierzący, wierzymy. Wierzymy nie w rzeczy nowe. Nasza teologia, jaką wyznajemy, jest starą teologią. Starą. My się posługujemy podręcznikiem, który jest arcystary. To jest stara, proszę braterstwa, teologia, która zawiera w sobie różne prawdy stare, znajome, ale jakżeż często zapominane, przeoczane, niezauważone. Czytając tą księgę, ludzie dużo rzeczy nie mogą zauważyć, nie mogą zharmonizować. Ale przecież apostoł Paweł powiedział, a on te słowa napisał około 19 stuleci temu, że cokolwiek przedtem napisano, ku naszej nauce napisano, aby człowiek Boży był dostatecznie wyćwiczony ku wszelkiej dobrej sprawie. Dlatego też my wiemy, że boski plan wieków można rozpatrywać z trzech punktów widzenia. Z punktu widzenia naukowego, z punktu widzenia religijnego i z punktu widzenia filozoficznego. Jak ktoś by powiedział, o, filozofia, to już jak wyraz filozofia, to musi być ta filozofia, ta marna filozofia, przed którą przestrzega apostoł Paweł. Nie. Filozofia to się składa z dwóch, że tak powiem, słów greckich. Fileo, zofia. Fileo to jest miłość, a zofia mądrość. Wobec tego, jeżeli ktoś ma na imię Zofia, to niech wie, że to znaczy mądrość, żeby czasem nie była niemądra. Jak już się nosi takie imię, to trzeba starać się o mądrość. Tak, wiele jest imion, które mają greckie pochodzenie. Na przykład Helena. Wyraz Helena pochodzi od wyrazu Helios. A Helios znaczy słońce. Wobec tego Helena nie ma być wiecznie taka przygnębiona, skwaszona, tylko ma być radosna jak słońce. A więc jest dużo takich wyrazów. W każdym razie filozofia to znaczy miłość mądrości. Mądrości, ale prawdziwej, tej boskiej. Dlatego też, jeśli chodzi o plan Boży naukowo wywiedziony, to proszę braterstwa, znajdujemy go w wielkiej piramidzie. Tak. Piramida już od podstawy samej naukowcom zabiła klina w głowę, że niemożliwością jest, żeby ten budynek był zbudowany z przypadku. A w czym oni zwracają na to uwagę? W czym ta piramida takich uderzyła, że patrzą jako na monument nauki? Albo ona w swoim boku, u podstawy, ma 365,242 łokci piramidowych. A to jest tyle łokci, ile jest dni w roku zwrotnikowym. 365,242. Jeżeli byśmy z kwadratu, którego bok jest tak bardzo ważnym, zrobili koło o tym samym obwodzie, co ten kwadrat, wówczas promień tego kwadratu jest identycznie wysokością tej piramidy. I uczeni się zastanawiają, dlaczegoż tak jest? Przecież Ludolfina, która określa stosunek średnicy do koła, była w wiekach średnich wymyślona. A tu 2000 przed Chrystusem już ktoś zbudował piramidę na podstawie stosunku średnicy do koła. Skąd on o tym wiedział? Proszę braterstwa, to są tylko w zewnętrznym kształcie takie nadzwyczajne rzeczy. A jeżeli wejdziemy w te cale piramidowe, przejść objętości, pokoju i tak dalej, to się dowiadujemy, że tam boski plan jest ukryty, a w każdym calu to jest rok czy też w łokciu. Proszę braterstwa, to byłby naukowy. To jest plan boski, religijny, z punktu widzenia religijnego, cienie przybytku. Tu jest wszystko pokazane, cały plan. Tu jest pokazane odkupienie, tu są klasy odkupione pokazane. Tu jest cały wiek Ewangelii, a w tych różnych czynnościach, jakie były czynione około tego przybytku zbudowanego, widzimy całą masę rzeczy, które są w wieku Ewangelii, w czasach przeszłych, jak również w przyszłości. Restytucja i naprawienie wszystkich rzeczy jest też bardzo pięknie pokazane. A to jest filozoficzny punkt widzenia. Filozoficzny, trzeci. Boski plan wieków na rysunku wykazany, który, proszę braterstwa, jest jak najbardziej naukowym punktem widzenia na sprawy boskie. Dlatego też, jeżeli my zajmujemy się Słowem Bożym, które przedtem było napisane, to pamiętajmy, że ono do czegoś zobowiązuje. Nie tylko, żeby go słuchać, ale tak jak nasz Zbawiciel powiedział, będąc otoczony słuchaczami: oto matka i bracia twoi czekają, bo chcą z tobą rozmawiać. No dziś to by katolicy powiedzieli, to Jezus powinien z największym uszanowaniem zaraz powiedzieć: rozejdźcie się, bo tu idzie Królowa Niebios, Królowa Apostołów, Królowa Proroków, rozstąpcie się, bo z nią przede wszystkim muszę porozmawiać. A Jezus powiedział: a któż jest moja matka? Któż są moi bracia i siostry? Bo ci, co tu stoją wokół mnie, słuchają Słowa Bożego i strzegą Go. Dlatego też nasz Zbawiciel mówił o Słowie Bożym. I my dziś się zbieramy, żeby słuchać Słowa Bożego, a nie ludzkiego. Tego Słowa, o którym apostoł Paweł w drugim do Tymoteusza mówi, że wszystko Pismo od Boga jest natchnione i pożyteczne ku nauce, ku strofowaniu, ku naprawie, ku ćwiczeniu, aby człowiek Boży był dostatecznie wyćwiczony ku wszelkiej dobrej sprawie. Dostatecznie. A apostoł Jakub mówi nam odnośnie tej mądrości, którą przecież mamy zdobyć ze Słowa Bożego, bo tu potrzebna jest mądrość. Potrzebna jest mądrość. Tą mądrość to możemy zdobyć tylko ze Słowa Bożego, a ta mądrość, to jak mówi nam apostoł Jakub, ona jest prawdziwie wartościowa. Trzeci rozdział, 17-18 wiersz. Ale mądrość, która jest z góry, bo my to będzie mądrość z góry. To będzie mądrość nadprzyrodzona. Bez względu, czy się ludziom podoba, czy nie. Tak jak gdy wszedłem tutaj na zebranie, jeden z braci podał mi forum Pismo, gdzie są badacze Pisma Świętego pisani, i tam tylko z tego, co przebiegłem oczyma, zauważyłem, że tam jest pewna krytyka o badaczach, którzy ten strach chcą ludziom napędzić przed przyszłym złem, jakie ma przyjść na świat. Tak, rzeczywiście, badacze Pisma Świętego to jest taki ruch, który nie powstał z nauki tylko o pięknym charakterze, układnym życiu, bo gdyby tylko to było dewizą badaczy Pisma Świętego, to mogli siedzieć bardzo dobrze i u katolików, i u metodystów ze swoim pięknym, łagodnym, milutkim charakterem. Ale badacze Pisma Świętego to powstali niestety z nauki proroctw, ze znajomości proroctw, ze znajomości czasów i chwil, a to spowodowało, że oni coś światu ogłosili. Niestety te rzeczy się staną. A jeśli by odwłaczał, to oczekuj, bo przyjdzie. A jak przyjdzie, to wielkie błogosławieństwo ma na wszystkich przyjść. Ale przed tym ma przyjść właśnie związane z przyjściem coś bardzo niedobrego, czego się ludzie obawiają. A niestety przyjdzie. I do tego są upoważnieni badacze Pisma Świętego. Mocą Słowa Bożego i historycznych faktów zjawili się w czasie, w planie Bożym zaznaczonym i oni swoje dzieło spełnić muszą. Dlatego też nam potrzebna jest ta mądrość z góry, najprzód czysta, która nie idzie na kompromis z błędem, bo a następnie spokojna. Jeżeli chcielibyśmy być najpierw spokojni, a potem czyści, to byłoby nie po kolei. Jeżeli byśmy chcieli być najpierw spokojni, a potem czyści, to bylibyśmy obrzydliwi przed Bogiem, bo chrześcijanin najpierw ma być czysty, a potem czystość ma budować, spokój jego ma wypływać z czystości, a nie na odwrót. Dlatego też ta ma być również i mierna, powolna, pełna miłosierdzia i owoców dobrych i nieposądzająca, nieobudna, ale owoc sprawiedliwości w pokoju bywa siany tym, którzy pokój czynią. Ale pokój jaki? Niepodzielny pokój. Pokój z Bogiem wśród zewnętrznego niepokoju. Wśród zewnętrznego niepokoju. Dlatego też, gdy będziemy całe Słowo Boże do naszych rozważań stosować, odpowiednie ustępy, wówczas będziemy uzbrojeni. Bo na przyjście tego dnia to trzeba być uzbrojonym, czy nie? A trzeba. A jakąż my zbroję weźmiemy? Ludzie nam dadzą tą żelazną? Nie, proszę braterstwa, to musi być zbroja inna. A tą zbroję to może dać Bóg. Nie taką zbroję, jak dał Dawidowi Saul, bo on w tej zbroi tylko się źle czuł. Ale najlepsza zbroja, jaką miał Dawid, to było co? Tak napisano. Ty idziesz do mnie z oszczepem, z mieczem, a ja idę w imieniu Boga Izraelskiego, któremuś ty urągał. I wystarczył kamień celnie wymierzony w czoło i ten olbrzym upadł. I swoim własnym mieczem był zabity. A w liście do Efezów, jak wspomniałem, to proszę braterstwa, w 6 rozdziale jest ta zbroja wyszczególniona. Stójcież wtedy przepasawszy biodra wasze prawdą i oblegszy pancerz sprawiedliwości. I obuwszy nogi w gotowość Ewangelii pokoju, a nade wszystko wziąwszy tarczę wiary, którą byście mogli wszystkie strzały ognistonego złośnika zagasić. Przyłbice też zbawienia weźmijcie i miecz ducha, którym jest Słowo Boże. A w każdej modlitwie i prośbie modląc się na każdy czas oka i o kodego czując ze wszelaką ustawicznością i prośbą za wszystkich świętych, to są te nakolanniki, które powinien każdy mieć. To jest kompletna zbroja. Jeżeli ona jest potrzebna, to pisze, że ona jest potrzebna, stójcież wtedy przepasawszy biodra wasze prawdą i oblegszy się w pancerz sprawiedliwości. Stójcież wtedy. Szczególnie przychodzi ten czas, gdy przyjdzie czas wstępny ucisku, żeby lud Boży całkowicie uzbrojony czekał na swoją ostateczną przemianę Słowem Bożym, które wszystkimi elementami swoimi świadczy o czasie, w jakim żyjemy. Jeśli chodziłoby o te dolne części tego rysunku, to my sobie na razie to pominiemy. Nam chodzi obecnie o te górne łuki. Jeden, drugi i trzeci wielki łuk, który końca nie ma, bo i nie będzie miał w ogóle i końca. Nie ma końca na rysunku i nie będzie miał końca w czasie. Dlatego też nasze zapatrywanie, czy ono jest zapatrywaniem z punktu widzenia naukowego tylko? Nie. Bardzo często ludzie, gdy patrzą naukowcy na ten rysunek, to oni nie zgadzają się z porządkiem, jaki tu jest narysowany. Bo też i nauka to nie pod każdym względem jest prawdziwa. Na tyle prawdziwa, na ile się zgadza z prawdą Słowa Bożego. Bardzo często tą naukowość ludzką moglibyśmy nazwać oszołomieniem tylko umysłów, którzy mają pewne koncepcje, mają pewne, że tak powiemy, przypuszczenia na przyszłość. Plan Boży jednak jest bardzo prosty, a jednak jest naukowy. Tak, naukowy. On posiada wiedzę z najwyższego źródła. Wiedza to znaczy jest prawda. Nasz Zbawiciel powiedział w swojej arcykapłańskiej modlitwie: Słowo Twoje jest prawdą, czyli właściwą wiedzą. Poświęć je w prawdzie Twojej, to znaczy w prawdziwej wiedzy, wiedzy biblijnej. Lecz ktoś mógłby powiedzieć i sprzeciwić się: a, Pismo Święte to jest tak jak stare skrzypce. Jak co chce, tak sobie na nich zagra. Chce zagrać piekło, może zagrać piekło. Chce zagrać Trójcę, zagra Trójcę. Chce zagrać nie ma Trójcy, nie ma Trójcy. Co by człowiek nie chciał, to na tej Biblii zagra. Tak. Biblia jest jak instrument. I na instrumencie, gdyby ktoś zasiadł, to może zagrać najrozmaitsze rzeczy. Ale proszę braterstwa, są melodie i melodie. Wiemy, proszę braterstwa, że Pismo Święte najwięcej to jest największa, że tak powiem, księga posiadająca w sobie najwięcej gałęzi wiedzy i jest świadectwem największego uczonego ze wszystkich uczonych. Bo cóż, wszyscy uczeni są wobec Stwórcy, który wszystko stworzył, wszystkie atomy, wszystkie wzory, których ludzie się uczą przez wiele lat. A przecież ten Stwórca to wszystko stworzył. On stworzył z niczego, proszę braterstwa. Dlatego też to Pismo, ono najwięcej ucierpiało bardzo często od swoich przyjaciół. Więcej niż od nieprzyjaciół. Dlaczego? Bo ci rzekomi przyjaciele zapomnieli badać Pisma Świętego. Badać Pisma Świętego, tak jak w Piśmie Świętym, że badaj, studiuj Słowo Boże. My jesteśmy badaczami Pisma Świętego. Ale ja raz napisałem do Centrali Żydowskiej, żeby mi pewne wyjaśnienie dali i powołałem się, że jestem badacz Pisma Świętego, a oni na wstępie mnie skrytykowali. Sama nazwa badacz Pisma Świętego to jest wysoce niewłaściwa. Bo ten, który bada Pismo Święte, to ten tak jak wyższy bada jakiś obiekt niższy. On bada, żeby go poprawić. Mówi, jeżeli ktoś przychodzi do Pisma Świętego, to powinien być studentem Pisma Świętego, a nie badaczem. Możliwe, że z pewnego punktu widzenia to słowo mogłoby określać, że badacz to jest tak jak naukowiec wielki, a on bada i może coś powiedzieć, że to dobre lub niedobre. Dlatego też wielu naukowców podchodzą do Pisma Świętego i badają i jedno odrzucają, drugie odrzucają, tą księgę uważają za niewłaściwą. Ta kiedy indziej była pisana, Daniel to on pisał te proroctwa Daniela to były dawno po jego śmierci napisane, bo któż by wiedział naprzód te rzeczy. To na pewno było później, tylko przypisane Danielowi. I ci naukowcy, tak jak w siódmym tomie jest napisane, są tak jak ci z Oskardami, którzy siedzą na Wielkiej Biblii i każdy dziobie i tą Biblię tak rozdziobują na wszystkie strony. Dlatego też my, jeżeli mówimy, że mamy badać Pismo Święte, to my przychodzimy, żeby badać, studiować Słowo Boże i z niego i dobrze go rozbierać. Nie tak jak ci przyjaciele Biblii, zamiast studiować Słowo Boże, to się zajęli formowaniem wyznań. A czy jest różnica między formowaniem wyznań a badaniem Słowa Bożego? Wyznanie to znaczy, że już jest ogrodzone. I takich ogrodzonych wyznań, gdzie poza obręb niego nie wolno myśleć, bo już herezja, to mamy począwszy od Rzymu, poprzez te wszystkie córeczki i do każdej jednej organizacji, która powie, nie badaj, bo to tabu, nie wolno. To wszystko są ci przyjaciele Biblii, ale którzy w końcu przynieśli jej ujmę. Bo Pismo Święte się nie kończy, jak Bóg się nie kończy i prawda Jego się nie kończy, a im dalej, tym jaśniej świeci, coraz piękniej, aż do dnia doskonałego. Dlatego też niedowiarkowie mówią, że ona jest sprzeczna z sobą. Lecz proszę baterstwa, ona nie jest sprzeczna z sobą. Przez zachowanie porządku Słowa Bożego, które jest pierwszym prawem Stwórcy, porządek. Przez stopniowe otwieranie się pieczęci, które Jezus Chrystus, Baranek, otwiera, Słowo Boże staje się coraz jaśniejsze, harmonijniejsze i podaje się umysłom badawczym słowami apostoła Pawła. Doświadczajcie, a co dobrego, tego się trzymajcie. Dlatego też my będziemy właśnie rozważać o tych sprawach, które są na tym rysunku. I musimy sobie zauważyć właśnie te trzy wielkie, najwyższe półkola, które określają nam pewne dyspensacje. Dyspensacja, które moglibyśmy omówić tak sobie pobieżnie. Pierwsza dyspensacja to jest od stworzenia pierwszego człowieka aż do potopu. Ile ona trwała lat? 1656 lat. Potop przyszedł w 1656 lat. Było to 2473 lata przed naszą erą. Więc możemy zauważyć, że to nie było miliony lat temu, jak niektórzy mówią. Bo ludzkość powstała 4128 lat przed naszą erą. A nawet katolicy śpiewają, że Jezus to był 4000 lat oczekiwany, wyglądany. Wyglądany był od samego raju. Jak człowiek zgrzeszył, to tam było powiedziane, że jakieś nasienie przyjdzie i zatriumfuje nad szatanem. Skończyło się w potopie. Druga dyspensacja rozpoczęła się, proszę baterstwa, od potopu i trwa aż do końca tego świata. To jest drugi świat. Tamten był pierwszy świat, to jest drugi świat, a po skończeniu się tego drugiego świata na wzór tamtego w potopie rozpocznie się trzeci świat, w którym już nie będzie żadnego końca. Jakie moglibyśmy przytoczyć teksty, które by wskazywały właściwe nazwy tych okresów czasu? Otóż drugi list świętego Piotra, drugi rozdział, a wiersz piąty mówi tak. Także i pierwszemu światu nie przepuścił,
Ale Noego samo ósmego kaznodzieją sprawiedliwości zachował, przywiódłszy potop na świat niepobożnych. Pierwszemu światu nie przepuścił, a więc to jest pierwszy świat. Pierwszy świat. Trzeci rozdział, a wiersz szósty. Dlaczego on pierwszy świat wodą będąc zatopiony, zginął? To jest pierwszy świat. Pierwsza dyspensacja wielka. Drugi świat. Ewangelia świętego Jana. Rozdział 14, wiersz 30. Już dalej z wami wiele mówić nie będę, albowiem idzie książę świata tego, a we mnie nic nie ma. A więc idzie książę świata tego. To musimy sprecyzować, w którym świecie Jezus żył. Jezus żył o właśnie w tym świecie, to znaczy w tej drugiej dyspensacji. Dlatego to jest tak zwany ten świat, świata tego, Bogiem jest szatan. Jeszcze inne określenie w liście do Galatów, w pierwszym rozdziale, a czwartym wierszu. Który wydał samego siebie za grzechy nasze, aby nas wyrwał z teraźniejszego wieku złego, według woli Boga i Ojca naszego. A więc wyrwał nas z teraźniejszego wieku złego i tam pisze teraźniejszy wiek zły. Apostoł Paweł w swoim drugim liście, w trzecim rozdziale, a siódmym wierszu mówi: lecz te niebiosa, które teraz są, i ziemia, tymże słowem odłożone są i zachowane ogniowi na dzień sądu i zatracenia niepobożnych ludzi. Te niebiosa, które teraz są, i ziemia tymże słowem. A więc to jest ten świat, który ma swoje niebiosa i ma swoją ziemię. To są teraźniejsze niebiosa i teraźniejsza ziemia. Były przeszłe niebiosa i przeszła ziemia. Jeżeli chodzi o trzeci świat, to ten sam apostoł Piotr w drugim liście, w trzecim rozdziale, 13 wierszu pisze: lecz nowych niebios i nowej ziemi według obietnicy Jego oczekujemy, w których sprawiedliwość mieszka. Nowych niebios i nowej ziemi, a więc tu są niebiosa teraźniejsze i teraźniejsza ziemia, a gdy one upadną, wtedy będzie nowe niebo i nowa ziemia. Będzie to trzeci świat, który nie będzie miał końca. Odnośnie pierwszego świata, bo chcielibyśmy zegzaminować jako badacze Słowa Bożego, co tam były za warunki w tych archaicznych, zamierzchłych czasach. Czy są jakieś przesłanki, które by wskazały na to, co było przed potopem? Ludzie kołaczą do przeszłości, chcą się dowiedzieć. Owszem, o tym pisze szósty rozdział pierwszej księgi Mojżeszowej wskazuje. I stało się, gdy się ludzie poczęli rozmnażać na ziemi, a córki się im rodziły, że widząc synowie Boży córki ludzkie, iż były piękne, brali je sobie za żony ze wszystkich, które sobie upodobali. I rzekł Pan: nie będzie się wadził duch mój z człowiekiem na wieki, gdyż jest ciałem i będą dni jego 120 lat. A byli olbrzymowie na ziemi w one dni, nawet i potem, gdy weszli synowie Boży do córek ludzkich, rodziły im syny, a ci są mocarze, którzy od wieku byli mężowie sławni. A widząc Pan, że wielka była złość ludzka na ziemi, a wszystko zmyślanie serca ich tylko było złe po wszystkie dni, żałował Pan, że uczynił człowieka na ziemi i bolał w sercu swem i rzekł Pan, wygładzę człowieka, którego stworzył z oblicza ziemi od człowieka aż do bydlęcia, aż do gadziny od ptactwa niebieskiego, bo mi żal, że mnie uczynił. Ale Noe znalazł łaskę w oczach Bożych. A więc krótka rzecz. Kazał potem zbudować Noemu arkę. Podał jej wymiary. 350 na 30 łokci, gdzie miał zachować swoje rodziny i jak również zwierząt życie na okres potopu, który w przeznaczonym przez Boga czasie miał spaść i wygładzić wszystko, co żyje na ziemi. Bo zepsuła się ziemia. Pisze, zepsuła się ziemia. Ta przedpotopowa ziemia się zepsuła. I te niebo się zepsuło przedpotopowe. A co to było za niebo przedpotopowe? A właśnie ci synowie Boży, którzy zeszli z górnych sfer niebieskich i spłodzili nowe potomstwo. Proszę Państwa, dzisiejsze książki współczesne i nawet filmy coraz bardziej się zbliżają do tego, że jest jakieś życie poza naszą planetą. Że kosmonauci z innych planet w swoim czasie przyszli i ci to byli ci bogowie. Tak. Oni od czasu do czasu nawiedzali Ziemię, a ktokolwiek im tu rysował rysunki na Ziemi, żeby oni wiedzieli, gdzie usiąść, to jak przyszła zagłada, to ich potem zachowywali, bo oni już współdziałali z tymi zagranicznymi z innych światów. I takim, który współpracował, to był Lot, dlatego też Lota usunęli, a tych wszystkich wygładzili. Nie, proszę braci. Naukowcy coraz więcej zaczynają czuć, że poza naszą Ziemią jest jakieś życie. Ale Biblia mówi, że jest. Tylko ci, co tu przychodzili, to nie potrzebują odrzutowców. Nie potrzebują mechaniki, żeby tu do nas przyjść. Oni są jak wiatr, oni się znajdują, mogą stać się widoczni lub niewidoczni, oni mogą przybierać ciała, które mogą spełniać funkcje różne fizjologiczne, nawet i płodzić dzieci mogli. Oni się ukazywali Abrahamowi i innym świętym i oni mogli jeść, tak? I oni mogli płodzić dzieci. Proszę Państwa, Bóg dozwolił na te rzeczy, bo widocznie oni być może za podszeptem szatana, współczując rodzajowi ludzkiemu, że on umiera, a istoty duchowe nie umierają, ano co zrobić? Trzeba zmienić źródło życia. Ponieważ Adam nie miał doskonałego życia, to jego dzieci umierają. My jako istoty doskonałe nie mamy na sobie piętna śmierci, my żyjemy i on jedzie, nasze dzieci będą żyć. Damy życie tym niedoskonałym niewiastom, a oni będą rodzić doskonałych, silnych i wtedy przyjdziemy ludziom z pomocą. Tak, oni współczuli. Trzeba tylko było jedną rzecz zrobić. Tylko przełamać boskie prawo, które on postawił między różnymi swoimi stworzeniami. Że wszystko stworzył według swego rodzaju. A oni stworzyli mieszany rodzaj i to się nie udało. Udało im się tylko na krótki czas. Tak jak można pomieszać konia z osłem i stworzyć muła. Ale muł już nie ma rozrodczych własności i się skończył eksperyment ludzki. Tak samo było i z tymi właśnie mieszanymi naturami. Powstali olbrzymowie, ale oni nie mieli prawa do życia. I Bóg postanowił ten drugi świat, w którym my, ludzie, teraz żyjemy. Dlatego też Bóg nie czynił eksperymentu. To nie był boski eksperyment. Bóg tylko patrzył na to wszystko i stała się wtedy próba dla aniołów. A jak Hio potem powiedział, że i w aniołach znalazł niedostatek. Bóg jest taki doskonały. A ten niedostatek był właśnie ukazany w czasie przedpotopowym. Bóg, możemy zauważyć, nie był zaskoczony, jak niektórzy głosząc Ewangelię bardzo szeroko, mówią, że Bóg stworzył wszystko sielsko-anielsko, tak sobie zaplanował, a nieprzyjaciel stanął na drodze i Boga postawił w kropce. I teraz Bóg walczy z jedną stronę, szatan w jedną stronę i jest Boga, walka Boga z człowiekiem. Nie, proszę braci. Bóg by był niedoskonały, gdyby nie znał wszystkiego na początku, co może wyniknąć. Tak jak naukowiec wie, jak przebiegają procesy i on wie, że jak tu rozpocznie tak, to przez takie i takie wpływy ostateczny punkt osiągnie taki i taki. Tak i Bóg jest lepszym jeszcze planistą niż niedoskonały człowiek. On wiedział, że jak zaistniał grzech, to zaistnieje też i stworzenie planu wieków i ten plan wieków jest stworzony jeszcze przed tym, zanim grzech wszedł na świat, bo jest powiedziane w objawieniu 13 rozdziale 8 wierszu, że nasz Zbawiciel jest barankiem zabitym od założenia, jeszcze przed założeniem świata. I chwała Kościoła też już jest zaplanowana przed założeniem świata. Jeszcze Kościoła jako takiego na ziemi nie było. Dlatego też lekcja dla aniołów i skutki, jakie z tego wynikły, były powodem do ostrożności, do innego, ostrożniejszego szukania lekarstwa Bożego na grzech, śmierć jako skutki tego grzechu. Drugi świat, w którym Noe i rodzina jego rozpoczęli jego start od chwili, gdy wody potopu po całym roku opadły i osuszyła się ziemia, Bóg wydał rozkaz, ażeby wyszedł i całą żywą zawartością i napełniał ziemię i czynił ją sobie poddaną. Podobnie jak kiedyś powiedział Adamowi i Ewie. Ale proszę braterstwa, księciem, głównym władcą tego świata, jak już czytaliśmy, jest książę tego świata, szatan, lecz nie aniołowie. Tam niebem byli aniołowie, bo każde słowo przez nich mówione wzięło sprawiedliwą zapłatę pomsty. Bóg dozwolił, żeby oni tamtą władzę sprawowali. Ale to się wszystko złem zakończyło. Tu księciem tego świata jest szatan. Ale proszę braterstwa, jeśli chodzi o boski porządek rzeczy, to Bóg dał człowiekowi wolną wolę i on miał się rządzić, podkreślamy, sam. Sam się miał rządzić. Lecz z powodu upadku, że bardzo często nie umiał sobie dać rady i z tego powodu, że Bóg jednakowoż zostawił w atmosferze ziemi szatana, to proszę braterstwa, wpływ szatana na ludzkość niestety był ten przemożny. I głównym złem wieku drugiego, tej drugiej dyspensacji, to jest właśnie istnienie tej najinteligentniejszej istoty duchowej, upadłej, którym jest szatan. Nasz Zbawiciel powiedział swego czasu do faryzeuszy: wy jesteście z ojca diabła i pożądliwości jego czynicie, bo on był kłamcą od początku. Kłamcą i ojcem kłamstwa od początku. Bo on od samego początku powiedział: nieprawda, nie umrzecie, ale będziecie jako bogowie wiedzący dobre i złe. Tam zrodzona była teoria o duszy nieśmiertelnej, że człowiek nie umiera, a człowiek umarł. Tak jak Bóg powiedział: z prochu powstałeś i w proch się obracasz. Bóg nie powiedział: jesteś duchem i do nieba pójdziesz, do czyśca. Tylko żeś z prochu powstał i w proch się obrócisz. A to kłamstwo w najrozmaitszej wersji przeniknęło do różnych wierzeń i z niego powstały te wszystkie mity i błędy wieków średnich i pogańskich. Dlatego też Bogiem tego świata jest. Ale nie Bogiem wszystkich, proszę braterstwa. Jest pewna klasa ludzi, która jest objęta wpływem Ewangelii. A ktokolwiek jest objęty wpływem Ewangelii, to on jest wyjęty z tego świata. On wierzy w prawdę, a nie w te wymysły szatańskie. Szatan, pisze on, chodzi jako lew, szukając kogo by pożarł. Ale ci, którzy chodzą w światłości, to się tego lwa nie boją, bo mają do pomocy jakiegoś innego lwa, silniejszego. A kto to jest? Lew z pokolenia Judy. To tak jak kiedyś otarzanie, tyle jest tych filmów i opowieści. On sobie oswoił pewnego lwa, który był potężny. Jak inne lwy napadały, to ten lew z nimi walczył i one się bały. Tak samo my mamy lwa. Nie potrzebujemy się tego lwa, szatana, bać, bo mamy lwa mocniejszego. On, szatan, jeżeli chodzi o całą sprawę, ze słów, jakie nas Zbawiciel powiedział, z księciem tego świata. Tego świata. O, tego świata. On nie jest księciem tego świata i nie był księciem tamtego świata. Nasz Zbawiciel powiedział, że jest księciem tego świata. Dlatego też Pismo Święte zaleca, żebyśmy dobrze rozbierali słowo prawdy. Co to znaczy dobrze rozbierać słowo prawdy? To znaczy właściwie stosować teksty do światów. Na przykład nasz Zbawiciel, gdy stał przed Piłatem, to dał pewne dobre świadectwo, gdy był przed Ponckim Piłatem. On wydał świadectwo, bo on był świadkiem Bożym. Ewangelia Jana, 14 rozdział, a wiersz 30. To już przeczytaliśmy. Idzie książę tego świata. Tego. Ale czy Chrystus jest Bogiem tego świata? Nie. Bo przed Piłatem powiedział, a to jest zanotowane w Ewangelii Jana 18 rozdziale, a 36 wierszu tak. Odpowiedział Jezus: Królestwo moje nie jest z tego świata. Gdyby królestwo moje z tego świata było, wżyć by mię słudzy moi bronili, abym nie był wydany Żydom. Lecz królestwo moje nie jest stąd. A więc rozbierać słowo dobrze, to znaczy Chrystus nie jest Bogiem tego świata, bo Bogiem tego świata jest szatan. A królestwo jego jest nie z tego świata, ale z tego trzeciego, przyszłego świata. Tak. Czy szatan jest księciem z upoważnienia Bożego? Nie. Ktoś by powiedział, no tak, jak księciem tego świata, no to Bóg mu dał tą władzę. Nie. On tylko jest Bogiem przez to, że ludzi oślepił i ludzie służą jemu jako jego oślepione, oszukane narzędzia. Apostoł Paweł w liście do Koryntów w drugim, czwartym rozdziale, a czwartym wierszu mówi, że Bogiem tego świata jest szatan, a on oślepił ludziom zmysły, aby im nie świeciła światłość Ewangelii chwały Chrystusowej, który jest wyobrażeniem Bożym. Dlatego też Chrystus nie będzie wykupywał królestwa od szatana. Nie, on się wcale z nim liczyć nie będzie. Gdy miał przyjść czas, to z wielką mocą miał przyjść, szatana skrępować, wrzucić do przepaści i wcale się z nim nie liczyć. Jeżeli Chrystus potrzebował kupić tą ludzkość umęczoną przez aniołów i demonów, umęczoną przez wyrok śmierci, to z rąk czyich? Z rąk boskich. Z rąk boskiej sprawiedliwości, która trzyma człowieka pod wyrokiem śmierci. I dlatego też Bogu trzeba było zdać okup. Dlaczego Bóg dozwolił na taki stan rzeczy? To jest pytanie, które się nasuwa każdemu rozsądnemu człowiekowi. Dlaczego z miejsca nie zlikwidował całej sprawy? jeżeli Bóg by był takim mądrym, jak każdy człowiek, nigdy by nie dozwolił na to. Ale my to odkładamy na inne rozważania. Cel tego był nadzwyczaj mądry. Jednak w tym samym czasie, w którym szatan panuje, Bóg wykonywa swój plan. I jego plan będzie wykonany tak, jak powiedział Izajasz prorok w 55 rozdziale, 10-11 wierszu. Jako stępuje deszcz z nieba i śnieg, i zrasza ziemię i czyni ją urodzajną, także daje chleb jedzącemu, ziarno siejącemu. Tak ci będzie słowo moje, które się do mnie nie wróci, ale uczyni, na co będzie posłane. Nie na próżno będzie posłane. Tak. I jak Bóg czyni i plan naszkicował, to on będzie arcyprecyzyjnie w swoim czasie wykonany. I Bóg w swoim czasie powiadomi również i swoich sług, ażeby byli przed czasem, tak jak Noe, ostrzeżeni. Druga dyspensacja, teraźniejszy wiek zły, dlatego się nazywa, bo charakter władcy jest zły. Ten władca tego świata jest złym władcą. Efezów, 2 rozdział, 2 wiersz. Którymeście niekiedy chodzili według zwyczaju świata tego i według książęcia, który ma władzę na powietrzu, ducha tego, który teraz skuteczny jest w synach niedowiarstwa. Tak. To jest charakter władcy. A Chrystus? Chrystus dopiero będzie, nie jest, ale będzie. Tak jak w psalmie 22 czytamy wspaniałe słowa. O tym czasie, kiedy będzie, nie, że już jest. 22 psalm, 28 i 29 wiersz. Wspomną i nawrócą się do Pana wszystkie granice ziemi i kłaniać się będą przed obliczem Twoim wszystkie pokolenia narodów. Albowiem Pańskie jest Królestwo, a On panuje nad narodami. Czy to można stosować do czasów dzisiaj, do czasów tej drugiej dyspensacji? No nie, w żadnym wypadku. Ale przyjdzie czas, że ludzie wspomną i nawrócą się do Pana i wszystkie granice ziemi kłaniać się będą. To dopiero będzie. A kiedy to królestwo przyjdzie? W proroctwie Daniela jest powiedziane, że król Nabuchodonozor widział posąg olbrzymi, którego głowa była złota, ramiona ze srebra, brzuch i golenie z miedzi, nogi z żelaza, a stopy mieszanina żelaza ze skorupą glinianą. To są wszystkie królestwa tego świata, począwszy od złota, to znaczy Babilonii, aż do ostatnich czasów mieszaniny kościelnictwa i władzy świeckiej żelaza. I w to wszystko miał uderzyć kamień, który nie bywał w ręku ludzkim odcięty od skały, a tym kamieniem to jest kto? Chrystus, głowa i ciało. Gdy będzie całkowicie odcięty, wtedy dopiero uderzy. A to będzie czas, czas, ciekawy czas. Dlatego też ten kamień po rozgruzowaniu tych wszystkich form tego świata, gdy wiatr rozmiecie to wszystko, że śladu z nich nie będzie, starego porządku rzeczy, wówczas on zacznie rosnąć, napełni całą ziemię, a to będzie czas królowania Chrystusa. Tak. Pierwsza dyspensacja zakończyła się w potopie, a drugą dyspensację zakończy woda? Nie. Już przysiągł Bóg Noemu, że potopem karać nie będzie, ale zostanie jeszcze ogień. Tak. Potopem karać nie będzie, bo tęcza jest dowodem, że nad nami pierścienia wodnego nie ma. Ale jest jeszcze, proszę, baterstwa, inny środek ukarania i zakończenia tego świata w nie mniejszym kataklizmie, bo nas Zbawiciel powiedział, jako było za dni Noego, tak będzie i za dni Syna Człowieczego. To będzie miało tak samo rozległy i kataklistyczny charakter. 2 Piotra 3:7. Lecz te niebiosa, które teraz są i ziemia, tymże sobie odłożone są i zachowane ogniowi, na dzień sądu i zatracenia niepobożnych ludzi. A on dzień pański przyjdzie jako złodziej w nocy, w której niebiosa z wielkim trzaskiem przeminą, a żywioły rozpalone ogniem stopnieją, a ziemia i rzeczy, które na niej są, co? Spalone będą. Którzy oczekujecie i śpieszycie się na przyjście Dnia Bożego, w którym niebiosa gorące rozpuszczą się i żywioły pałające stopnieją. Czy to ma być literalny ogień? Piotr nam nie tłumaczy. On mówi, że ogień. A jaki to ogień, to musimy dopiero łączyć pismo z pismem. Jako mądrzy badacze orientować się. Niekoniecznie musi to być literalny ogień, tak jak nieliteralna arka nas chroni przed nieszczęściem. Tam była skrzynia, a tą arką, która nas broni, jest kto? Chrystus. Tam była literalna woda, a teraz może być symboliczny ogień. Dlatego też ogień w Piśmie Świętym przedstawia ogniste doświadczenia, które palą i niszczą. Ten stary świat ma być spalony w jego organizacjach, w jego różnych żywiołach. Żywioły pałające. To znaczy będzie w tych żywiołach, które składają się na stan tego świata, wyniknie jakiś wielkie tarcie, wielki ogień. I w tym ogniu to wszystko ma zginąć. Jakie to są żywioły? Są różne żywioły. Żywioły pracy, świata pracy. Żywioły świata kapitalistycznego. Żywioły świata religijnego. Każdy z nich ma swoje programy. Każdy ma swoje ideologie. I one wszystkie wzajemnie się zwalczają, przenikają, chcą się przeniknąć i usunąć. Dlatego też one stopnieją w tym Dniu Pańskim. Ale ktoś powiedział, o, tarcia między pracą a kapitałem to zawsze były, zawsze od niepamiętnych czasów, zawsze się tam ktoś tam buntował. Tak. Ale Pismo Święte mówi, że będzie takie tarcie, jak u Daniela w 12 rozdziale, 1 wierszu. Tego czasu powstanie Michał, książę wielki, który się zastawia za synami ludu tego, a będzie czas uciśnienia, jakiego nie było, odkąd narody poczęły być. A nasz Zbawiciel mówi o tym ucisku i dodaje jeszcze słowa, że będzie taki czas ucisku, jakiego nie było i jakiego nigdy już potem nie będzie. Bo gdyby nie były skrócone te dni, nie byłoby zachowane przy życiu żadne ciało. Jeszcze czytamy u proroka Aggeusza, który prorokował za czasów budowania drugiej świątyni Zorobabela. I on mówi tak w 22 wierszu, notując słowa naszego Stwórcy. Mów do Zorobabela, książęcia judzkiego, a rzecz: ja poruszę niebiosa i ziemię i podwrócę stolice królestw, zepsuję moc królestw pogańskich. Ja poruszę niebiosa i ziemię. A to było pisane kiedy? Tam? Nie. Tu było pisane, tu, w tym czasie. Ja poruszę te niebiosa i tą ziemię i podwrócę stolice tych wszystkich królestw pogańskich. Tak. Pan będzie sądził nad całą ziemią, Pismo Święte mówi. Będą to dni obrachunku pańskiego. A jaki to będzie obrachunek? O, przeczytajmy sobie obrachunek, o którym powiedział jeden z apostołów. Ktoś powiedział, jaki to apostoł? To jakiś komunista napisał. To jakiś komunista napisał i przepisał to apostołowi. Czyż apostoł mógł takie rzeczy mówić? W politykę się mieszać? A patrzmy, co on pisze. 5 rozdział. Nuż teraz, bogacze, płaczcie, narzekając nad nędzami waszymi, które przyjdą. Bogactwo wasze zgniło, a szaty wasze mole zgryzły. Złoto wasze i srebro wasze porzewiała rdza będzie na świadectwo przeciwko wam. I pożre ciała wasze jako ogień. Zgromadziliście skarb na ostatnie dni. Oto zapłata robotników, którzy żelli krainy wasze od was zatrzymana woła, a wołania żeńców weszły do uszu kogo? Stalina? Pana zastępów. Żyliście w rozkoszach na ziemi i bujaliście, wytuczyliście serca wasze jako na dzień zabijania ofiar. Potępiliście, zamordowaliście sprawiedliwego, bo przecież ta klasa zamordowała Jezusa sprawiedliwego. Czy nie tak? Ta sama klasa mordowała w wiekach średnich wierzących w Chrystusa. Tak, a nie sprzeciwia się. Przetoż, bracia, bądźcie cierpliwymi aż do przyjścia pańskiego, paruzji pańskiej. Oto oracz oczekuje drogiego pożytku ziemi, cierpliwego oczekując, aby otrzymał deszcz ranny i wieczorny. Bądźcie i wy cierpliwymi, a utwierdzajcie serca wasze, albowiem się przybliża paruzja pańska. Proszę braterstwa, paruzja pańska to jest czasem wymierzenia pomsty bogaczom. Pisze, że w tym dniu pańskiego rozrachunku tań złota i srebro nie będzie mogło wykupić człowieka od tego nieszczęścia, jakie będzie. Nie, bo te rzeczy, na którym się buduje wszelki kapitalizm, złoto i srebro, to upadnie jako gnój na ulicach. Przyjdzie czas, że ludzie nie będą zbierać. Teraz jeszcze w tą wojnę to jeszcze zbierali. Było wielki niedostatek i trudności w pierwszej wojnie światowej i w drugiej. Ale już przyjdzie taki czas, że ludzie będą rozrzucać, a ludzie nie będą chcieli zbierać, bo to będzie bez żadnej wartości. Ludzie będą wołać, któż nas przykryje przed gniewem tego, który idzie przed gniewem baranka. Tak. To będzie dzień gniewu, dzień pomsty, to będzie żniwo, zbieranie tego wszystkiego, co ten nominalny chrześcijański dom siał. To będzie musiał zbierać, a komu więcej dano, od tego się więcej wymaga. Oni byli przedstawicielami miłosiernego, dobrotliwego Jezusa, a co zrobili? Napełnili świat inkwizycją i ciemiężyli wspólnie z bogaczami tego świata. Lud sprawiedliwy, a nie tylko wierzących sprawiedliwych, ale i klasę robotniczą gnębili, która przecież ma wymierzyć sprawiedliwą zapłatę. Oto zapłata robotników, którzy żeli krainy wasze. Tak. Proszę braterstwa, to jest ciekawa rzecz, że Pan będzie mścił za niesprawiedliwość. To będzie pomsta dziejowa. Apostoł Paweł mówi, że Bóg sam mówi, że mnie pomsta, a ja oddam, mówi Pan. A u Sofoniasza w 3 rozdziale jest tak powiedziane. Prorok Sofoniasz mówi wyraźnie, jaki to będzie ogień. 8-9 wiersz. Przetoż oczekujcie na mnie, mówi Pan, do dnia, którego powstanę do łupu, bo sąd mój jest, abym zebrał narody i zgromadził królestwa, abym na nie wylał rozgniewanie moje i wszystką popędliwość gniewu mego. Ogniem zaiste gorliwości mojej będzie pożarta ta wszystka ziemia, bo na ten czas przywrócę narodom wargi czyste, które mi by wzywali wszyscy imienia Pańskiego, a służyli mu jednomyślnie. Więc nie będzie literalny ogień, to będzie ogień gorliwości pańskiej. Ale i literalny też może być. Wojna światowa była ogniem doświadczeń, ale była i ogniem literalnym. Druga wojna to samo. A trzecia, gdyby była? Przecież te bomby to jest tylko ogień. Te nowoczesne. To jest ogień. To są To są olbrzymie temperatury, proszę baterstwa. Pismo Święte w tym tekście mówi, że nie wszyscy będą zniszczeni, bo Jezus zastrzegł, że gdyby nie były skrócone te dni, nie byłyby zachowane żadne ciało. A że nie będą zachowani tylko sprawiedliwi, bo ktoś powiedział, no tak, tylko sprawiedliwi, my będziemy zachowani, a to wszystko w Armagedonie będzie raz na zawsze wytracone. Nie. Ten tekst mówi, bo na ten czas przywrócę narodom wargi czyste. To nie są święci. Zachowani będą nawet i nieświęci. Z brudnymi wargami. A po tym ucisku Bóg dopiero nauczy ich tych warg używać i wysławiać Boga jak należy. Dlatego też, proszę baterstwa, Pismo Święte nam mówi, że ma być wymierzona przez klasę robotniczą pomsta. No to pisał apostoł Juda. Apostołowie byli nie tylko w tym celu przez Ducha Świętego upoważnieni, żeby tłumaczyć proroctwa, ale oni byli również i prorokami. Był prorokiem Piotr, był prorokiem Jakub, był prorokiem również Jan. Paweł był czy nie był?
Był.
To byli prorocy, którzy mówili na przyszłość. I to mówił właśnie Jakub. My parouzję to już wiemy, odkąd datuje się parouzja. Od roku 1874. Ale to już kiedyś powiedział, Pan jest obecny, ja nie widzę, żeby coś działo się na świecie. Nie widzę. Nie widzę? Proszę, braci, to my nieraz źle patrzymy, jak my nie widzimy. Jak my nie widzimy ruchu robotniczego, który się właśnie w obecności pańskiej formował w potężną pięść pomsty. To my nie wiemy, bo się za mało tym interesujemy. My mówimy, że tylko do kościoła i z kościołem i nic więcej, a w świecie to nic. Nic. A proszę baterstwa, jak tak świt się zaczyna, bo to jest świt pańskiej obecności. Przyjdzie czas, gdy się słońce ukaże tak jak zalota. Ale wtedy to już będzie, ogień spadnie na Sodomę. A przedtem jak świt był, to tylko wywoływali. Ale ten świt coraz bardziej potężniał, czy nie tak? Świt to nie stoi w miejscu, tylko on coraz jaśnie, a potem tak świeci prawie jak słońce, ale jeszcze słońca nie ma. Tak. Jak Kościół się znajdzie poza którą zasłonę, to wzejdzie i słońce sprawiedliwości, bo oni się będą lśnić jako słońce. Ale zanim to będzie, to będziemy żyli w świcie potęgującym się. A ten świt to on oświeca całą ziemię. Jak my nie widzimy zmian oświecenia i ruchu wśród społeczeństwa, to my coś źle widzimy. Musimy widzieć pańską obecność i w świetle faktów wypełniających się. Ja tylko rzucę pewne myśli. Nie posądźcie mnie, bracia, że jestem komunistą. Wcale. Ale jak ktoś chce posądzić o komunizm Jakuba, to i mnie też nie posądzą. I dobrze, będziemy mówić dwaj komuniści. I Bratusel też był komunista, bo w czwartym tomie właśnie te rzeczy komentował i powiedział, co to za armia ma być. Proszę baterstwa, już socjalizm, który jest ruchem przeciwko kapitalistycznym, to on już od Marksa i Engelsa w dawnych czasach się formował. Ale proszę baterstwa, od czasu obecności pańskiej to on zaczął nabierać form krystalizującej się siły, bo przedtem to była ideologia. Ideologia, która nic specjalnego nie zrobiła. To była tylko bierna idea. O, taka mrzonka. Ale od czasu obecności pańskiej zaczęło się to wszystko, że tak powiemy, krystalizować w potężną partię. A partia to już coś, co wiąże ludzi silnie, tworzy organizację, która ma swój program i ten program musi go zrealizować. I to się rozpoczęło właśnie od obecności pańskiej. I ta rzecz się najwięcej wyjaskrawiła ten ruch właśnie w największym państwie europejskim, jakim jest Rosja. To jest największe państwo. I tam było największe bałwochwalstwo, proszę braterstwa. Bałwochwalstwo człowieka, cara i bałwochwalstwo w ogóle bałwanów i najrozmaitszych obrazów. Tam car to był Bóg. Boże, car ja chrani. A proszę braterstwa, a ten ruch zaczął się tam właśnie Bóg dozwolił, że ten ruch zaczął krzepnąć. Już w roku 1875, a więc 75, a 1874 to jest obecność pańska, tak? W 1875 powstała organizacja pierwsza, Południowo-Rosyjski Związek Robotników. Zauważmy. Północny Związek Robotników Rosyjskich 1878. Wyzwolenie pracy. Pierwsza marksistowska organizacja 1883. Rośnie? Rośnie. Jeżeli chodzi o Lenina 1887, to on już w tym roku jako 17-letni student już brał udział w wystąpieniach kazańskich i zesłany był na Syberię. I tam zaczął studiować ten właśnie kierunek tej niesprawiedliwości społecznej. Studiując Marksa i Engelsa, stał się zdecydowanym marksistą. No a jaki on potem skutek odniósł, jego wkład pracy, to genialny umysł był w organizowaniu tej partii, żeby zrobić, szczególnie zrobić partię mocną, która by obaliła ten w całym świecie, ale przede wszystkim w Rosji, stopniowo. Ten ruch socjalistyczny, on krzepł. Różne były próby, zamachy, upadały, ale tylko skrzętnie notowali. Co tam nie dopisywało? Tak jak maszyna, która jest próbowana, ale tu jeszcze niedobrze, tu niedobrze. I te genialne umysły robiły takie spostrzeżenia. I proszę braterstwa, przy pomocy pisma nielegalnie przemycanego do Rosji, Iskry, w którym było hasło: proletariusze wszystkich krajów, łączcie się. To wpłynęło tak, że umysły zaczęły coraz bardziej rozumieć władzę feudalną, coraz bardziej rozumieć swoje prawa. Bo tak jak w tym jubileuszu, gdy przyszedł czas, to ci biedacy mówili: a mi się to należy, a ja tego nie mam już, a ty dawaj. I tam między nimi było tarcie. Tak samo jest i tu, proszę braterstwa. Musi być złożenie z urzędu tych bogaczy, zanim przyjdzie faktyczne obdarowanie ludzi tym, co trzeba. Dlatego ta walka jest. Ona jest. A tam pisze: czekajcie aż do paruzji pańskiej. Oto, że wołania żeńców weszły do uszu pana zastępów. To i powiedział: co? Ten ruch? Taki ateistyczny? Przecież oni powiedzieli, że religia to jest opium narodu. Czy to może być od pana? A czy generał, proszę braterstwa, jak ma armię, to on patrzy na jego wyznanie? To może być różne wyznanie. Ale on ma zrobić jedną rzecz. On ma iść w bój i zwyciężyć. A moralna strona to wodza nie, czy on jest łajdak, czy nie łajdak, to nie obchodzi wcale. On ma wykonać to stanowisko, jakim jest wykonane i któremu generał daje. I oni mają wielką radość, że oni to robią. Oni w Boga nie wierzą, w to nie wierzą i nawet mówią, że prawdziwy socjalista to jest wojującym ateistą. Bogu to nie przeszkadza. A nawet jest powiedziane u Joela. Patrzmy, jaka armia u Joela jest powiedziana. A to nie jest armia, proszę braterstwa, Lenina wcale. Joel. Zaraz przeczytam. Drugi rozdział od pierwszego. Trąbcie w trąbę na Syjonie, a krzyczcie na górze świętej mojej. Niechaj zadrżą wszyscy obywateli ziemi, bo przychodzi dzień pański, bo już bliski jest dzień ciemności i mroku, dzień obłoku i chmury, jako ranna zorza rozciągniona po górach. Lud wielki i mocny, któremu równego nie było, od wieku ani potem nigdy nie będzie, aż od lat rodzaju do rodzaju. Przed obliczem jego ogień pożerający, a przed nim płomień pałający. Ta ziemia jest przed nim jako ogród Edena, po nim będzie pustynią i nie ujdzie nikt przed nim. A patrzmy dalej jeszcze. Przed obliczem jego ziemia zadrży, niebiosa się poruszą, słońce, miesiąc się zaćmi, a gwiazdy zawciągną jasność swoją, a Pan wyda głos swój przed wojskiem swoim, przeto iż bardzo wielkie będzie obóz jego. To przecież jest ateistyczny obóz, nie tak? Jeżeli się słońce, księżyc, gwiazdy zaćmią, to jest ateizm. Słońce to jest Ewangelia, księżyc to jest zakon, gwiazdy to są nauczyciele, a oni tego wszystkiego nie uznają. Ale to pisze, że to jest jego armia. Proszę braterstwa, i brat Husserl też mówi, że armia socjalistów, komunistów, anarchistów, wszystkich innych niezadowolonych ze starego porządku rzeczy, to będzie armia pańska. Takiej czy w innej formie ona się musi zorganizować. Następnie różne zjazdy, jakie były poprzedzające pierwszą wojnę światową. Kilka zjazdów było otrąbywane, programowane i tak dalej. I w końcu zrobiono co? Zrobiono przewrót gdzie? W Rosji. Najpierw przewrót charakteru burżuazyjnego, który wywrócił Rosję, a potem w jesieni tego roku 17 bolszewizm zwyciężył rząd tymczasowy. I proszę braterstwa, co powstało wtedy? Planowane długo pierwsze państwo, jakie? Socjalistyczne, czego nigdy przedtem nie było. Państwo, które zagraża wszystkim kapitalistycznym państwom. I to był wynik pierwszej wojny światowej. A druga wojna światowa co dała? Między pierwszą a drugą wojną światową to wszyscy ci kapitaliści bali się, bo tam się zrodziło, hydra się zrodziła, która jeżeli tylko zapanowała, to by nas tak szatkowali, tych kapitalistów. Trzeba się bronić, nie pozwolić, żeby to ten kordon, te granice się, żeby się rozeszły, bo to jak szarańcza by się rozeszło i tylko nieszczęście. Tak, kościelnictwo wspólnie z możnowładcami zrobili sojusz, żeby nie dozwolić na rozwinięcie się. A Bóg pozwolił. Druga wojna światowa. Przecież wszystkie te narody kapitalistyczne po to uzbroiły Niemców, bo widzieli, że się narodził w Związku Radzieckim inny rząd, ten najniebezpieczniejszy. I chociaż Niemcy byli główną przyczyną pierwszej wojny światowej, to pozwolili im się dla równowagi, a noż jak coś tam się wzmocni, to Niemców napuścimy i go zniszczą, ten komunizm. I on poszedł tak, jak ten Brytan rzucił się na te państwo. I co się stało? Planowali zniszczyć, a zrobili to, że ta granica pękła, a oni w pogoni za Niemcami opanowali 1/3 ziemi. I zamiast odnieść sukces, to ponieśli wielką porażkę. Bo ten system zaraz zaprowadził swój system we wszystkich krajach objętych II wojną światową i potem. A teraz to jest ta sama metoda, jak kiedyś wywrócić cara, to teraz tą samą naukową metodą trzeba zrobić, żeby ten hymn ogólny mógł się zrealizować, że związek nas bratni ogarnie ludzki ród. Więc proszę braterstwa, nuż teraz bogacze płaczcie. Jak my tego nie widzimy, tego nie zobaczymy, że to jest pod pańskim kierownictwem, że to jest wynik pańskiej parouzji, jego świtu potęgującego się, to proszę braterstwa, to źle patrzymy. A to widać, że to się dzieje. Dlatego też teraz to świat jest podzielony na dwie części. Na dwie części. Morze i ziemia. Tam w 10 rozdziale objawienia jest podane, jak ten anioł pełnej światłości stąpił i prawą nogę postawił na morzu, a lewą postawił na ziemi. Jeżeli prawa strona wyobraża w większą stronę łaski, to te masy rewolucyjne, ta połowa ziemi jest po prawej stronie pańskiej, a ta druga po lewej stronie. To jeszcze mamy wątpić? Proszę baterstwa, dlatego też wiemy, Eliasz widział trzy rzeczy. Wiatr, trzęsienie ziemi i ogień. Lud Boży przed 14 rokiem wołał, tak jak ten orzeł z objawienia, biada, 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 trzy biada, tak? Pierwsze biada, pierwsza wojna, drugie biada, druga wojna, a trzecie biada, objęcie władzy przez Chrystusa w Armagedonie. Gdy przyjdzie gniew Boży i rozgniewają się narody, gdy przyjdzie ucisk, jakiego nigdy nie było, jakiego nigdy już potem nie będzie. Tak zakończy się drugie niebo i druga ziemia. A proszę baterstwa, jest jeszcze trzecie niebo i trzecia ziemia, o którym mówi objawiciel Jan w 21 rozdziale i pierwszym wierszu. Musimy poświęcić parę słów jeszcze trzeciemu niebu. Potem widział niebo nowe i ziemię nową, albowiem pierwsze niebo i pierwsza ziemia przeminęła, a morza już więcej nie było, bo wszyscy już te morze przeminie, swoje zrobi, pochłonie góry, pochłonie pagórki, tak jak jest w psalmie 46 powiedziane. Morza już więcej nie będzie. Niebiosa te przyszłe, to będzie Chrystus i Kościół. Ziemia to będzie zorganizowane w Królestwie Bożym nowe społeczeństwo. Góry to są rządy, to jest stos pacierzowy całego społeczeństwa. Przeminą. Morza żywiołów niezadowolonych nie będzie. Nie będzie, bo wszystko, proszę baterstwa, przeminie. Tak jak ten posąg rozpędzony był przez wicher wielki, tak samo i te ostatnie wydarzenie zakończy się, proszę baterstwa, czasem wielkiej, ale już anarchii, w której wszelkie formy społeczne zginą raz na zawsze. A mówi o tym Zachariasz w 14 rozdziale, a 9 wiersz. A Pan będzie królem nad wszystką ziemią, a On będzie Pan jeden i imię Jego jedno. A ta ostatnia plaga będzie to, co w 13 wierszu. I stanie się dnia onego wielkie uciśnienie pańskie między nimi, tak iż rękę jeden drugiego uchwyci, a ręka jego podniesie się na rękę bliźniego swego. Z tego czasu wzajemnej nienawiści już nie będzie. Z trzaskiem przeminie ten cały stary świat. Z trzaskiem, pisze. Ale proszę baterstwa, przeminął pierwszy świat. Potopie. Drugi świat przeminie wielkim ogniem. Nastanie trzeci świat, w którym sprawiedliwość mieszka. To będzie trzecia ziemia. No ale ktoś powiedział, to literalna ziemia będzie zniszczona. Nie. Literalna ziemia nie będzie zniszczona, bo ta literalna ziemia jest podstawą pierwszego świata, drugiego i trzeciego. A Bóg nie na próżno ziemię stworzył, ale na mieszkanie stworzył ją. To szatan był w niebie, to się ludzie modlili o takie Królestwo Boże, w którym i szatan jeszcze miałby dostęp, tak? Nie. Tam w niebie już szatana nie było, proszę baterstwa. I ludzie jak się modlili, przyjdź Królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, to bez szatana, tam szatana nie było.
Dopiero w 14 roku Bóg by się namyślił i szatana zwrócił? A do tego czasu to by go trzymał? I on miał dostęp do tronu Bożego i rozmawiał z Bogiem? Proszę baterstwa, to nie wytrzymuje krytyki. Dlatego też rozumiemy, że przychodzi czas i my żyjemy w tym szczególnym czasie, w tym żniwie, jak sobie powiedzieliśmy, w tym żniwie, co ludzie siali przez ten drugi świat, to i w tym drugim żniwie będą zbierać. Tak jak tam siano zło i żniwo było śmierć, tak i w tym drugim świecie ludzie sieją, a w końcu będzie żniwo. A żniwo będzie podobne do tego żniwa, jakie tam było. Bo jako było za dni Noego, tak będzie i za dni Syna Człowieczego. Tam było żniwo i tu będzie żniwo. Pszenica będzie zgromadzona do gumna, tak jak Noe był zabrany do arki. Tam cały świat był zniszczony. Tak samo i tu, gdy Noe, pozafiguralny Kościół wieku Ewangelii, znajdzie się już poza którą zasłoną, to Bóg nie będzie wstrzymywał tego zła, jakie ma spaść na ten świat, ale zniszczy to wszystko. Zniszczy, ale już nie w wodzie, tylko w ogniu. Ten ogień wielkich doświadczeń wcale nie znaczy, że to ma być kataklizm w znaczeniu jakimś fizycznym. Bo chociaż fizycznym kataklizmem był potop, ale on ma swoje figuralne znaczenie, tak jak nieliteralna arka będzie w przyszłości tym miejscem, do którego Kościół Chrystusowy ucieknie. Tylko to będzie kto? Chrystus, do którego wszyscy uciekną. Taki potop nie będzie literalny. Chociaż Bóg powiedział, że już potopem ludzi tracić nie będzie, ale ma jeszcze inne środki, że ten świat zginie. Jest nim ogień. Ale ogień też nie potrzebuje być literalny, aczkolwiek literalny ogień bardzo często towarzyszy ogniowi, jaki sobie ludzie sami stworzą. Ten ogień wzajemnej nienawiści, walki, wojen, a szczególnie ogień, który widział na górze Eliasz. Pierwszą rzecz, co widział, to był wiatr, drugi to był trzęsienie ziemi, a trzecie to był ogień. Ogień, proszę baterstwa, przedstawia tą biadę, do której się zbliżamy. Pierwsza już przeszła, wicher wielki, ogień, podwracający skały królestwa, cesarstwa. Była nią wojna pierwsza światowa. Druga rewolucja. Rozpoczęła się drugą wojną światową, a rozpoczął się ruch rewolucyjny, bo w wyniku pierwszej wojny światowej zwyciężył system socjalistyczny. Ten system, który Bóg przygotowuje na przyszłą walkę Armagedonu. To, co się kształtowało w której obecności pańskiej już od 1874 roku, że się organizował ruch robotniczy i tam, szczególnie w Rosji, w Rosji carskiej, gdzie było największe bałwochwalstwo człowieka i obrazów kościelnicze, tam właśnie Bóg dozwolił na taki radykalny przewrót. Pracowicie przygotowany przez genialne umysły ruch w końcu zwyciężył w roku 1917 w rewolucji październikowej. I proszę baterstwa, od tego czasu zdawałoby się, że już ten ruch ograniczony przez wszystkie państwa feudalne, żeby się dalej nie rozrosło, to proszę baterstwa, stało się zupełnie coś innego. Hitlera, który po wojnie, główny, właściwie Niemcy po wojnie pierwszej światowej, główny winowajca, zamiast być ukarany i zmiażdżony za jego nadużycia, za jego napaści, to kapitalizm pozwolił, żeby on się uzbroił i urósł w piórka. Dlaczego? Bo dla przeciwwagi potrzebna byłoby przeciwko Związkowi Radzieckiemu, temu pierwszemu państwu robotniczemu, żeby przeciwwaga była, uzbroić go, przyjdzie czas, to się zetrą i będziemy mieli koniec i z Niemcami, i z tymi drugimi. Jakżeś się przeliczyli. Hitler podniósł pięść przeciwko całemu światu. Poszedł. Zachęcony zwycięstwami runął na wschód. Tam zniszczyć tą hydrę komunistyczną. Zdawałoby się, że już ci ludzie biedni ze wschodu padną pod tym potężnym uderzeniem. Hitler szedł jak burza. Jak burza szedł, tak jak kiedyś Napoleon. Tak. I tak jak Napoleon stanął. I tak jak Napoleon zrobił zwycięski odwrót, a za nim jak woda przez wyłom zrobiony wysypały się wojska rewolucyjne. I odprowadziły go. Ruscy są znani z uprzejmości. Odprowadzili gościa aż do Berlina. A potem rozeszli się po wszystkich krajach i gdzie tylko zajęli, to zaraz ustanowili swoją dyktaturę proletariatu, tą bolszewicką pierwszą zasadę. Tak. I zawojowali. I teraz 1/3 świata już więcej jest socjalistyczna. I to, czego się najbardziej obawiali, żeby czasem komunizm nie wyszedł z granic, to właśnie dzięki opatrzności Bożej, bo Bóg dozwolił na te rzeczy, że się ta granica rozwaliła i ci kapitaliści, którzy byli wrogami komunizmu, to obawiając się, żeby Hitler nie zwyciężył, jeszcze tym komunistom zaczęli pomagać, czołgi, samoloty, wszystko dawać. Patrzmy, jak się boski plan ma zrealizować, to i ten wróg musi pomagać w tym wszystkim. I teraz stoimy w świecie podzielonym na dwa potężne obozy. Ciekawe, który to obóz jest Bogu milszy, prawy czy lewy? Ktoś powiedział żaden. A ja powiem, że właśnie ten lewy. Ta lewica, tak się mówi. Bo tam w objawieniu Jana jest pokazany anioł, który stąpił potężnie z nieba, się oświeciła ziemia od chwały jego i prawą nogę postawił na morzu, a lewą na ziemi. I proszę braterstwa, prawa noga oznacza stronę większej łaski. A to właśnie jest to morze. Te przyszłe morze, w którym ma zginąć ten właśnie świat lewy. Dlatego też różne są koleje, którymi Bóg ludzkość prowadzi, ale my widzimy zrealizowanie się tego, co kiedyś Jakub powiedział. Nuż teraz, bogacze, płaczcie na nędze wasze, które przyjdą, bogactwo wasze i tak dalej. Oto zapłata robotników, którzy żeli krainy wasze, od was zatrzymana woła wołania żeńców weszły do kogo? Do uszu Pana zastępów. Tak, Pan we której obecności sobie szykuje wojsko na wojnę. Niektórzy myślą, że te wojsko to są ci, co do domu idą i to jest wielka armia pańska. Nie. Ci to są ludzie wierzący. Joela drugi rozdział pokazuje, że ta armia pańska to miała być ateistyczna, niewierząca, przed którą słońce i księżyc i gwiazdy miały zawsiągnąć swoją światłość, a tą ateistyczną armią to jest właśnie armia bolszewicka Związku Radzieckiego, która ma za hasło szerzyć ideę ateizmu i wpajać w ludzi to przekonanie, które kiedyś Engels i Marx powiedział, że religia to jest opium narodów. To jest środek do ogłupiania klasy robotniczej. Wcale nie znaczy, że taka armia niewierząca nie jest armią pańską. Pan jako generał mobilizuje każdy element bez względu na jego wyznanie, na jego moralność, byle tylko on wykonał to, co generałowi się życzy. Wykonać, zburzyć stary Babilon. I to oni robią i mają w tym wielkie, wielkie zadowolenie i niezmordowanie. Dążą tak, jak kiedyś chcieli wywrócić Rosję sowiecką, Rosję carską, tak teraz podburzają i podminowują cały świat. Dlatego też to były sprawy, proszę braterstwa, w
które pokazują na zbliżający się koniec tego świata, a słowa naszego Zbawiciela, że będzie ucisk wielki, jakiego nie było, jakiego nigdy już potem nie będzie, one muszą być zrealizowane. Bo to powiedział ten, który powiedział: niebo i ziemia przeminą, ale słowa moje to nie przeminą. To musi się stać. Choćby ludzie chcieli jak najwięcej mówić o pokoju, to Pismo Święte wbrew temu mówi przez słowa apostoła Pawła. Gdy będą mówić pokój, pokój, bezpieczeństwo, to wtedy nagłe zginienie przyjdzie jako ból na niewiastę przemienną, a nie ujdą. To proszę braterstwa byłoby takim, że tak powiemy, w skrócie streszczonym wykładem poprzednim. A teraz proszę braterstwa wskażemy sobie na te wieki. Wiek patriarchów, wiek żydowski i wiek tysiąclecia
Ewangelii.
A wiek tysiąclecia jest pierwszym wiekiem rozpoczynającym wieki przyszłe. Poprzednio zastanawialiśmy się nad tym, na co Bóg dozwalał. Ale teraz będziemy się zastanawiać na tym, co Bóg czyni. Bo to, na co Bóg dozwala, to jest co innego, ale co Bóg czyni, to warto jest teraz na to popatrzeć, co Bóg czyni. Bóg nie uznawał całej ludzkości. Dlaczego? Dlatego, że ona poszła swoją drogą. Poszła tak, jak ten Adam obrał swoją drogę. Poszła szeroką drogą, która wiedzie na zatracenie. Lecz Bóg miał kontakt i liczył się z garstką swego ludu, którego zawsze miał. Od czasu potopu aż do czasów dzisiejszych Bóg ma swoich, czy nie ma?
Ma.
Pomimo, że oni są pod tym wyrokiem śmierci, ale Bóg ma swoich przyjaciół, z którymi lubi się kontaktować, którzy obarczeni grzechem, słabościami, ale jednak pragną tego Boga. I Bóg do nich się zniża ze względu na zaplanowany przyszły okup, to już ich wtedy traktował jako swoich przyjaciół. Bóg światu nie przeszkadzał. Chyba tylko ogólnie sterując sprawami świata, tak jak tym morzem, o którym Hiob powiedział, że ono wzdyma swoje, że tak powiem, fale i chce wyskoczyć ze swoich brzegów, ale Bóg swoim głosem mówi: dotąd będziesz wył i rył, ale staniesz, nie wolno tobie iść dalej. Przepraszam. Nie wolno. Tak samo jest i z tym morzem wielkim ludzkości. Bóg nie pozwoli, ażeby ten grzech za daleko pobiegł. I tam, gdzie on nabierał olbrzymie rozmiary, to Bóg postawił granicę, czy nie? Postawił. W potopie postawił. W Sodomie postawił. Nie pozwolił, żeby się dalej rozrastał. Nie dlatego, żeby wykazać swoją wielką moc tylko, ale dla dobra samych ludzi, żeby się za dużo nie zdegenerowali. Że gdy przyjdzie czas Królestwa Bożego, żeby jeszcze z jakim takim charakterem wstali, z którego mogliby startować po gościńcu żywota, gdy będzie ustanowiony wiek przyszły. Dlatego też Bóg, co Bóg czyni w tym czasie, gdy świat i szatan byli zajęci złem. Niektórzy ludzie, słysząc od nas sposób tłumaczenia Pisma Świętego, od razu sobie myślą, że Bóg, gdy rozpoczął budowlę, to rozpoczął ją, ale potem, tak jak ten nieudolny budowniczy, nie potrafił tego dokończyć, bo szatan mu wszystko zepsuł. Rozumieją, że Bóg rozpoczął budowlę, a potem jej nie mógł dokończyć, tak jak ten z przypowieści naszego Pana.
że gdy człowiek rozpocznie budować dom, to niech usiądzie i najpierw sobie obliczy koszta, czy on będzie mógł. Bo jak rozpocznie budowlę, a potem nie będzie mógł skończyć, pieniędzy zabraknie, to ludzie będą mówić, rozpoczął dom ten człowiek, ale nie może go dokończyć. Czy z boskim planem, który zdawało się, że się zepsuł, możemy powiedzieć o jego budowniczym, że on nie może dokończyć swego dzieła? Nie. Proszę baterstwa, ten, który rozpoczął budowlę, to jest wielki Bóg. A on w swoim słowie jakże wspaniale pokazuje swoją wielką możność. Izajasz 55, rozdział, wiersz 11. Tak ci będzie słowo moje, które wynijdzie z ust moich, nie wróci się do mnie próżno, ale uczyni to, co mi się podoba i poszczęści mu się w tym, na co je poślę. Jeżeli Bóg zaplanował zrobić ziemię mieszkaniem dla człowieka, żeby się rozradzał, czynił ją, tą ziemię poddaną, a to się zdawałoby się rozwaliło, to wcale nie znaczy, że zamiar boski nie będzie zrealizowany. Bóg posłał słowo swoje i ono będzie w swoim czasie zrealizowane. I jaki był cel boski, proszę braterstwa, w stworzeniu tego wszystkiego? Proszę braterstwa, czy ten pierwszy i drugi świat to Bóg próbował nawrócić? Czy pierwszy świat Bóg próbował nawrócić? Na taki eksperyment, proszę braterstwa, to tylko sobie pozwolili aniołowie, że próbowali nawrócić świat do Boga. To nie był eksperyment boski, Bóg dozwolił na to. A czy Bóg próbuje nawrócić drugi świat? Proszę braterstwa, ani drugiego świata też nie chce nawrócić. To jest świat zły. Wcale nie znaczy, że on jest zły. Z gruntu i pod każdym względem do cna zły. Nie. Tylko, że zło w nim ma swoją przewagę. Dobro zawsze jest krzyżowane, bite, prześladowane. Ale zło zawsze ma przewagę. Nie możemy powiedzieć, że Bogu się nie udało. Jeszcze inne teksty wskazują na to, że Słowo Boże się nie wróci. Izajasza 14 rozdział, a wiersz 24. Przysiąg Pan zastępów mówiąc, zaiste jaką umyślił, tak będzie, a jaką uraził, tak się stanie. Choćby ludzie i demoni stanęli przeciwko Bogu i powiedzieli, że oni mu zepsują jego dzieło, to nie dokonają tego. Oni tak będą działać, że będą działać zgodnie z wolą Bożą. Bóg nawet ich użyje jako swoje narzędzia. W 46 rozdziale tegoż samego proroka Izajasza czytamy następne zapewnienie boskie w wierszu 9 do 11. Wspomnijcie sobie na rzeczy pierwsze, które się działy od wieku. Bo mi, ja Bóg, a nie masz żadnego Boga więcej, nie masz mnie podobnego, który opowiadam od początku rzeczy ostatnie i z dawna to, co się jeszcze nie stało. Rzekę li, a rada moja ostoi się i wszystką wolę moją wykonam, którą zawołam od wschodu słońca ptaka z ziemi, a tego, który by wykonał w radę moją, rzekłem, a dowiodę tego, umyśliłem, a uczynię. To jest wspaniała obietnica. Dlatego też jego zamiar wieku Ewangelii jest zupełnie inny, niż by się ludziom zdawało. On nie próbował nawrócić świata. Jaki to jego właśnie był zamiar? Na przykład w tym pierwszym okresie, w tym pierwszym świecie, pod tym pierwszym łukiem, w tak zwanym wieku patriarchów. Bóg ignorował wtedy świat. Tak, możemy powiedzieć, w dalszym ciągu. Ale zauważamy pierwszego patriarchę. Patriarcha to co to znaczy?
Ojciec! Praojciec! To jest pierwsza głowa. Tą pierwszą głową wybranego on dziś narodził Abram. Jeszcze nie Abraham. Abram. Z nim to Bóg zawarł przymierze, która jest w pierwszej Mojżeszowej, 12 rozdziale od 1 do 3 wierszu zawarta. Przeczytajmy ją sobie. I rzekł Pan do Abrama, wynieś z ziemi Twej i od rodziny Twojej z domu ojca Twego do ziemi, którą Ci pokażę. A uczynię Cię w naród wielki, będę Ci błogosławił i uwielbię imię Twoje, będziesz błogosławieństwem. I będę błogosławił błogosławiącym Tobie, a przeklinające Cię przeklinać będę. I będą błogosławione w Tobie wszystkie narody ziemi. O, proszę braterstwa, to słowo się stało do Abrahama. A jeżeli się stało, to się zrealizuje czy nie? Choćby ludzie, nie wiem jacy potężni, o sobie dużo myśleli, to nasienia Abrahamowego nie przemogą. Bo co Bóg powiedział, to się stanie. A każdy, który z tym nasieniem Abrahamowym będzie walczył, to runie. Tak jak ten, co z nieba był on dziś zrzucony. Proszę braterstwa, to jest obietnica, że Bóg, to jest przymierze Boga z Abrahamem, z człowiekiem. Bóg nie uczynił tego przymierza z ojcem Abrahama, nie z jego wujami, nie z kuzynami i nawet nie z Lotem, który razem z nim poszedł do ziemi obiecanej. Nawet nie z Lotem. To pokazuje, że Bóg kieruje się ogólną zasadą, którą możemy określić słowem wybór. Bóg wybiera spośród wszystkich ludzi garstkę, którą pragnie uczynić przedmiotem swego specjalnego zmiłowania w czasie, który on ustanowi. Jeżeli Bóg wybiera, to czy ktoś może temu przeszkodzić znów? Nie? Umarł Abraham. Żył po nim Izaak. Ale proszę braterstwa, urodził się przed Izaakiem jeszcze jego braciszek z innej żony, Ismael. Pytamy się, w nasieniu Abrahamowym będą mu ustawione wszystkie rodzaje. To niektórzy mówią, a cóż, to Ismael nie był nasieniem Abrahamowym? Był. Ale nie mającym prawa do dziedziczenia obietnicy Bożej. Bo gdy przyszedł moment, że jeden drugiego prześladował, ten większy, Ismael, prześladował małego, odstawionego od piersi 5-letniego Izaaka, to w tym konflikcie domowym Sara przestawiła myśl Bożą właściwie. Wyrzuć niewolnicę syna jej. Co ona tu mi robi nieporządek? Abraham pyta się Boga, Panie Boże, co mam zrobić? Ty zadecyduj. Posłuchaj głosu żony Twojej, bo nie będzie dziedziczył syn niewolnicy z synem wolnej. Mało, że to wyszedł z Twoich biutr. Jego też uczynię w naród wielki, ale ten będzie dziedzicem, a nie tamten. Czyli Bóg wybrał, prawda? Wybrał jednego, a pominął drugiego. W następstwie czasu Izaak ma znów dwóch synów. I znów między nimi jest rywalizacja. Tam starszy prześladował młodszego, a ten młodszy odziedziczył błogosławieństwo. Teraz trudno byłoby powiedzieć, który z nich był starszy z tych dzieci, znów tego Izaaka. Bo oni byli bliźniętami, ale pierwszy właśnie urodził się Ezaw, a drugi Jakub. Ale ten Jakub trzymał go zapięte. Dziwne, że tam jakoś Bóg uczynił, że trzymał go zapięte.
A między nimi już była niezgoda, zanim się urodzili, to już się tam tarmosili w łonie matki. Matka myśli, co oni już się tam biją we mnie, co to będzie?
Ale Bóg odpowiedział, dwa żywoty są w łonie twoim, lecz pamiętaj, że większy będzie służył mniejszemu.
Już Bóg, zanim się urodzili, to Bóg wybrał jednego.
Apostoł Paweł mówi, że Bóg powiedział, że Jakuba umiłował, ale Ezawa miałem w nienawiść. Nie znaczy, że Ezawa nienawidził, bo Bóg nie jest taki, co by nienawidził. Tylko to jest oddane źle z greckiego, to znaczy Jakuba więcej umiłował niż Ezawa. Dlatego też Jakub był wybrany. I też moglibyśmy powiedzieć, że jeden jest nasieniem abrahamowym i drugi nasieniem abrahamowym. Czy nie tak? I Jakub i Ezaw to są dzieci Abrahama w dalszej linii. Ale znów możemy powiedzieć, że Ezaw był nasieniem abrahamowym, ale był nasieniem bez obietnicy. A dzisiejsi Arabi to są potomkami i Izmaela, i Ezawa. Mają prawo do dziedziczenia obietnicy, czy nie? No nie mają. Choćby nie wiem, jak walczyli, to Słowo Boże, które było wypowiedziane, wykona, co się należy. A ci, którzy nie mają prawa, nie będą błogosławić wszystkich narodów ziemi. Dlatego też idziemy z tym ostatnim patriarchą Jakubem. Skończył się wiek patriarchów. Bóg umiłował Abrahama, Izaaka i Jakuba. Za to, że on umiłował obietnicę Bożą, a więcej niż ten sprośny Ezaw umiłował te ziemskie rzeczy, które sprzedał za miskę soczewicy, to on poszedł bez tej miski soczewicy, bez tych majątków, poszedł sam, ale w łonie miał jedną rzecz. Mam obietnicę i szedł zadowolony, goły w świat, bo ma obietnicę i się położył, taki biedny kamień sobie podłożył i śpi. A Bóg ukazał mu się i drabina. I Bóg znów potwierdza tą obietnicę. Jam jest Bóg Abrahama, Izaaka, ziemia, na której śpisz. I drabina pokazuje zrealizowanie się w przyszłości obietnicy. I proszę baterstwa, on był zadowolony. Ale na nim skończył się wiek patriarchów. Już potem on miał 12 synów, a z tych 12 synów Bóg wybrał kogoś jednego specjalnego? Już teraz, proszę baterstwa, już Bóg nie wybierał patriarchów. Tu już się rozpoczyna wiek żydowski. Pewnie, że tam był Józef Lubiany, ale to nie był patriarcha. Bóg już potraktował ten okres jako okres 12 synów Jakuba. To był okres, jak w pierwszej Mojżeszowym pod koniec jest powiedziane, że gdy Jakub umierał, to dał błogosławieństwo wszystkim swoim synom, wszystkim 12 po kolei. I jest tak powiedziane, to są 12 pokoleń izraelskich, a to im powiedział ojciec ich i błogosławił im każdemu według błogosławieństwa jego błogosławił im. I umarł. I odtąd się rozpoczęła historia 12 pokoleń izraelskich. Te 12 pokoleń izraelskich, proszę baterstwa, rozpoczęło tak zwany wiek żydowski. Wiemy, że imię Jakub w dłuższym czasie było zmienione na imię Izrael. A to było wtedy, gdy Jakub pokazał wielkie męstwo i szczyt swojego przywiązania i zaufania Bogu, gdy się mocował z Bogiem przez całą noc aż do poranku, żeby mu błogosławił. przed spotkaniem się z jego nieprzyjacielem, bratem Ezawem. Dlatego też mężnie sobie poczynał i zmienił mu imię na Izrael. Dlaczego wobec tego nie nazwaliśmy tego wieku wiekiem izraelskim, tylko nazwaliśmy go wiekiem żydowskim?